Skończył się piąty dzień. Zostało wam 5 dni pracy. Minęła połowa czasu. To, co minęło, to minęło. Ważniejsze jest to, co pozostało. Mądra osoba zawsze spożytkuje jak najlepiej czas, który jej pozostał. Następne 5 dni, te dni będą dla was bardzo cenne. Wielu uczniów przyjeżdżających na kurs taki jak ten czuje na początku lekką konsternację. Bierze się to z tego, że zawsze ma się jakieś wyobrażenie o medytacji. Medytacja powinna polegać na werbalizacji, wizualizacji, kontemplacji, wyobrażaniu sobie czegoś, a tutaj nic z tych rzeczy. Mamy tylko obserwować oddech, oddech, a teraz doznania. Co my robimy? Panuje lekkie pomieszanie. Ale dzień po dniu, częściowo dzięki wieczornym wykładom, częściowo dzięki rozmowom z nauczycielami i odpowiedziom, jakie od nich dostajecie, głównie jednak dzięki waszej praktyce, zaczynacie sobie uświadamiać, że jednak jest coś sensownego w tej technice. Pomieszanie jeszcze nie całkiem znikło, ale przynajmniej około 5. dnia czujecie, że jesteście w stanie dać technice uczciwą szansę. Chociaż wszystko jest całkiem nowe, nigdy nie słyszeliście o tego typu medytacji, decydujecie. Uczciwie spróbuję zgodnie z instrukcjami, popracuję w ten sposób. Na wielu kursach widzieliśmy, że po 5 dniach większość uczniów zaczyna poważnie i ciężko pracować. Pracujcie bardzo poważnie, dokładnie tak, jak technika tego od was wymaga, prawidłowo rozumiejąc, co robicie i dlaczego to robicie. Wykonywanie rund od czubka głowy do czubków palców u nóg to nie jest żaden rytuał, obrządek czy religijna ceremonia. Od dzisiaj wieczorem zacznijcie pracować w obie strony. Od palców nóg do czubka głowy. W obie strony. To nie jest rytuał ani ceremonia. Nie jest tak, że jakiś Budda siedzi nad chmurami i w wielkiej księdze zapisuje, ile rund zrobił poszczególny uczeń. Ile rund zrobił pan A, ile rund panna B, ile rund pani C. Im więcej rund, tym szerzej otworzymy bramę do nieba. Nic z tych rzeczy, nic z tych rzeczy. Nie ma nikogo, kto by wam otworzył bramy. Sami musicie otworzyć swoje bramy. Musicie zapukać do drzwi i drzwi się otworzą. Zapukajcie do drzwi Królestwa Niebieskiego wewnątrz was. Do sfery brahmanicznej wewnątrz was. Do prawdy o Nibanie wewnątrz was. Każda osoba musi nad tym sama pracować. Celem przesuwania uwagi od głowy do stóp i od stóp do głowy jest rozwinięcie umiejętności bycia świadomym. Bycia świadomym nie tylko rzeczywistości na powierzchniowym poziomie umysłu, czyli tej rzeczywistości, którą odbieracie narządami zmysłów, ale też bycie świadomym rzeczywistości na głębokim poziomie umysłu. Kiedy rozpoczynacie pracę z doznaniami na ciele, zaczynacie schodzić na głębsze poziomy umysłu. Tak zwany nieświadomy umysł, który w rzeczywistości nigdy nie jest nieświadomy, jest nieustannie świadomy doznań w ciele i nieustannie reaguje na te doznania. Jeśli doznanie jest przyjemne, reaguje pragnieniem, przywiązaniem. Jeśli doznanie jest nieprzyjemne, reaguje niechęcią, nienawiścią. Stało się to jego nawykową reakcją, nawykowym zachowaniem najgłębszego poziomu umysłu. Zawsze pozostaje on więźniem ślepego, nawykowego reagowania. To, co rozumiemy na powierzchniowym poziomie umysłu, nie ma żadnego znaczenia dla najgłębszej warstwy umysłu. Na poziomie intelektualnym rozumujemy następująco. Nie powinny we mnie powstawać negatywne uczucia. Każda negatywność zakłóca mój spokój, moją harmonię. Nie jest to dobre. Rozumienie intelektem nie pomaga jednak najgłębszemu poziomowi umysłu. Między nimi jest ogromna bariera. Ta technika pomoże wam zlikwidować ową barierę. Cokolwiek było odczuwane przez najgłębszy poziom umysłu, przyjemne doznania czy nieprzyjemne doznania, jest teraz odczuwane przez cały umysł. Cały umysł jest przebudzony. Przebudzony do rzeczywistości fizycznych doznań w ciele. Cokolwiek było rozumiane przez powierzchniowy poziom umysłu, nie reaguj negatywnością, zaczyna być rozumiane przez głęboki poziom umysłu. Bariera zaczyna pękać. 25 wieków temu w Indiach było wiele technik. Ten, który stał się Buddą, wypróbował je prawie wszystkie, zanim stał się Buddą. Wiele z nich miało bardzo dobre cechy i przynosiło korzyści. Ale on widział, że korzenie zanieczyszczeń leżących na najgłębszym poziomie umysłu nie są nawet dotknięte. I daleko jeszcze do ich usunięcia. Nazwał je
Anusaya Klesha.
Kileisa znaczy zanieczyszczenia, kileisa znaczy cierpienie, anusaya znaczy uśpione cierpienie, uśpione zanieczyszczenia. Są one jak drzemiące wulkany, znajdują się tam korzenie cierpienia, które stale rosną. Wybuch wulkanu, który nas obezwładni i przytłoczy, może nastąpić w każdej chwili. Nie jesteśmy wyzwoleni. Budda zdawał sobie sprawę, że dopóki korzenie nie zostaną całkowicie wyrwane, nie może nazwać się wyzwoloną osobą. Odkrył rzecz następującą. Pracujcie z doznaniami fizycznymi ciała. Zacznijcie od oddychania, ponieważ oddech stopniowo doprowadzi was do świadomości doznań w ciele. Doznania ciała są tak ważne. W miarę jak będziecie podążać ścieżką, będzie dla was coraz jaśniejsze, dlaczego doznania w ciele są tak ważne. Trenujecie swój umysł na najgłębszym poziomie, żeby nie reagował. On nigdy nie reaguje na żaden zewnętrzny obiekt. Głębszy poziom umysłu nie ma nic wspólnego z tym, co słyszycie, co widzicie, co wąchacie, smakujecie, z tym, co dotykacie, czy z tym, co myślicie. Najgłębsza warstwa umysłu jest w nieustannym kontakcie z doznaniami w ciele. Wszystkie zewnętrzne obiekty, kiedy stykają się z narządami zmysłów, powodują powstawanie doznań. Ponieważ część umysłu dokonuje oceny dobre, złe, w ciele powstaje odpowiednie doznanie. Najgłębszy poziom umysłu czuje tylko doznania w ciele, doświadcza tych doznań i nieustannie dzień i noc reaguje. W jaki sposób zmienić schemat zachowania najgłębszego poziomu umysłu? Cała praktyka to właśnie ma na celu. Zmienić schemat zachowania na poziomie korzeni umysłu. Cierpienie istnieje, to oczywiste, nie sposób temu zaprzeczyć. Cierpienie jest. Jak uwolnić się od cierpienia? Jak wyzwolić się ze wszystkich cierpień i nieszczęść? Życie jest pełne cierpienia. Świat jest pełen nieszczęść. Każdy człowiek czuje się nieszczęśliwy z takiego czy innego powodu, z tej oczywistej przyczyny czy z innej oczywistej przyczyny. Pierwszą ważną sprawą jest zaakceptowanie prawdy o tym, że istnieje cierpienie oraz że cierpienie jest powszechne. Nie należy akceptować tej prawdy tylko na poziomie intelektualnym. Trzeba nauczyć się, jak obserwować cierpienie jako cierpienie. Kiedy uczycie się, jak obiektywnie obserwować cierpienie, uniwersalna prawda o cierpieniu staje się prawdą szlachetną. Pierwszą szlachetną prawdą. Szlachetną prawdą w tym sensie, że osoba, która zaczyna obserwować cierpienie jako cierpienie, obiektywnie bez reagowania na nie, prędzej czy później staje się szlachetną osobą, świętą osobą, wyzwoloną osobą, oświeconą osobą. Pierwszy krok do tego to: zaakceptujcie rzeczywistość cierpienia i zacznijcie je obserwować. Obserwujcie je, ale nie reagujcie na nie. Tylko obserwujcie. Tylko obserwujcie. To jest to, co zaczęliście robić. Weźmy na przykład cierpienie siedzenia przez godzinę bez ruchu. Pół godziny jakoś wytrzymujecie, a potem zaczyna się cierpienie. O, okropny ból, straszny ból. Jakoś udaje wam się znieść jeszcze kolejne 15 minut, ale później zaczyna się prawdziwa tortura. Wielkie tortury. Ktoś podszedł kiedyś do mnie i powiedział: Goinka, cała ścieżka jest taka dobra, technika jest w porządku, bardzo mi się podoba, a twoje wieczorne wykłady? Wspaniałe. Bardzo je lubię. Tylko zlikwiduj te godzinne siedzenie. To szaleństwo, zlikwiduj je. Wszystko poza tym jest wspaniałe. Ja też bym chciał je zlikwidować, ale wtedy nie będzie to działać. Musicie się z tym zmierzyć. Musicie stawić temu czoło. Po 45 minutach, kiedy zaczyna się ta wielka tortura, każda minuta ciągnie się jak godzina. Jedna minuta jak jedna godzina. Ta godzina chyba już się powinna skończyć. Jaka szkoda, że nie mogę otworzyć oczu i spojrzeć na zegarek. Jaka szkoda. Godzina na pewno już minęła. Nauczyciel zapomniał dać sygnału na zakończenie. I nagle rozlega się.
Anicca vata sankhara.
O, jak wspaniale. Jakiś to cudowny dźwięk, jaki melodyjny. Ten śpiew jest zachwycający, wspaniały. Jednak ciągle jest jeszcze 5 minut do końca. Nadal nie można otworzyć oczu ani się poruszyć. Ale te 5 minut już nie ma takiego znaczenia. Już jesteście szczęśliwi. Wyzwolenie. Za chwilę nastąpi wyzwolenie z niewoli. Och, cierpienie niewoli i szczęście wyzwolenia. Doświadczacie obu. Cała ścieżka jest o tym, jak uwolnić się od cierpienia, od niewoli cierpienia. Wiele razy w życiu możecie znaleźć się w sytuacjach, w których nie da się uniknąć cierpienia. Nic nie możecie poradzić, musicie dać sobie z nim radę. Jak sobie z nim dać radę? Tego właśnie się uczycie, i nie tylko tego. Uczycie się, jak wytrenować umysł, aby pozostawał zrównoważony i spokojny. Kiedy jest wam przyjemnie i nie doświadczacie bólu, mówicie: jestem spokojny i zrównoważony. Proszę, wcale nie reaguję. Ale kiedy zaczyna się prawdziwy ból i nadal pozostajecie zrównoważeni i spokojni, być może udaje się to wam tylko przez parę chwil. Resztę czasu reagujecie, reagujecie. Ale te kilka chwil ma swoją moc. Równowaga jest mocna. Tak mocna, że zaczyna podcinać korzeń waszego problemu. Nawet jeśli udaje wam się to tylko przez kilka chwil w ciągu godziny. Tych kilka chwil zmieni się w kilka sekund, a sekundy zmienią się w minuty. Czasami zdarza się, że uczeń podchodzi do mnie i mówi: ból zaczął sprawiać mi przyjemność. Tak, zaczynacie odczuwać przyjemność bólu, ponieważ przestaliście reagować niechęcią na ból. Ból był fizyczny, a wy zwiększaliście go, robiąc z niego dodatkowo ból mentalny. Jeśli usuniecie ból mentalny, pozostanie tylko ból fizyczny i kiedy będziecie go obserwować, zrobi się o połowę słabszy. Potem zostanie 1/4, będzie coraz słabszy i słabszy. Zaczniecie się od niego uwalniać. Musicie nauczyć się, jak obserwować swój ból. Teraz jest on tak intensywny, że obezwładnia was, dominuje nad wami. To efekt nawykowej reakcji umysłu. Obserwujecie jakąś część ciała. Powiedzmy, że doświadczacie tam silnego bólu. Badacie go jak lekarz, który przychodzi do pacjenta. Lekarz nie doświadcza bólu, tylko bada. Tutaj ból jest silniejszy, a gdzie jest słabszy? Wy również badajcie swój ból w ten sposób. Nie utożsamiajcie się z bólem. Ból to ból. Ból jest. I co z tego? Obserwujcie go. Muszę ustalić, gdzie jest centrum bólu. Jak daleko sięga ból. O, tutaj jest silniejszy. A tutaj jest słabszy. Coraz słabszy. A tutaj już go nie ma. Całkiem znikł. W ten sposób dzielicie ten obszar, rozkładacie go na części. Przy następnej rundzie ponownie obserwujecie. Widzicie, że oprócz bólu pojawiło się coś jeszcze. Może ucisk. Zaczynacie rozkładać, rozdzielać ten obszar, obserwując ucisk. Tu jest centrum ucisku. Tu jest go więcej, tu jest go mniej, coraz mniej, a tutaj zniknął. W ten sposób badacie dany obszar. Rozkładacie go na części. Możecie dojść do etapu, na którym oprócz bólu, w tym samym miejscu, zauważycie gorąco albo pulsowanie. Dotrzecie do etapu, na którym dostrzeżecie, że pomimo silnego bólu istnieje wewnętrzna wibracja obecna w całym ciele. Kiedy dotrzecie do tego etapu, ból przestanie być dla was bólem. Nie będzie już wami rządził. Nie spodziewajcie się, że nastąpi to jutro rano. To potrwa. Na to potrzeba czasu. Ale uczcie się obserwować. Większość czasu nadal będziecie reagować zgodnie ze starym nawykiem. Ale zdarzy się też kilka chwil bez reagowania. W ciągu tych paru chwil, kiedy nie reagujecie, cierpienie staje się szlachetną prawdą, pierwszą szlachetną prawdą. Obserwujecie cierpienie obiektywnie. W miarę jak uczycie się obserwować cierpienie obiektywnie, wchodzicie coraz głębiej i głębiej na poziom doświadczalny. Wchodząc głębiej, dochodzicie do drugiej szlachetnej prawdy, prawdy o prawdziwej przyczynie cierpienia. Na powierzchniowym poziomie każdy mówi: cierpię z powodów zewnętrznych, niezależnych ode mnie. Ktoś powiedział coś, co mi się nie spodobało, poczułem się nieszczęśliwy. Ktoś zrobił coś, co mi się nie spodobało, poczułem się nieszczęśliwy. Albo nie wydarzyło się coś, czego pragnąłem, przez to cierpię. To wszystko są powody zewnętrzne. Są one prawdziwe, ale na bardzo zewnętrznym, bardzo powierzchniowym poziomie. Bez zrozumienia prawdziwej przyczyny cierpienia, leżącej wewnątrz nas, poświęcamy całą siłę i energię na naprawianie spraw zewnętrznych. To nie jest możliwe. Nie można zmienić innych. Można próbować to robić, a nawet jeśli zmieni się jedna osoba, jaką mamy gwarancję, że na jej miejsce nie pojawi się inna, która zrobi coś przeciwko nam? Takie sytuacje powtarzają się bez końca. W ciągu całego życia zdarzają się rzeczy chciane i zdarzają się rzeczy niechciane. Jednak w większości przypadków dzieją się rzeczy, których nie chcemy. Trzeba im wszystkim stawić czoło. Musicie zejść głębiej i znaleźć prawdziwą przyczynę cierpienia. Technika ta pomoże wam zejść w głąb i znaleźć prawdziwą przyczynę cierpienia. Cierpienie nie istnieje na zewnątrz. Na zewnątrz są tylko przedmioty i zjawiska odbierane zmysłami. Źródło cierpienia jest wewnątrz nas. Jeśli cierpienie zaczyna się wewnątrz, musi istnieć jakaś wewnętrzna przyczyna, która sprawia, że czujemy się nieszczęśliwi. W miarę jak zagłębiacie się w siebie, zaczynacie to rozumieć. Nie z powodu tych wykładów, nie dlatego, że przeczytaliście o tym w świętych księgach czy zwykłych książkach, ani nie dlatego, że intelektualizujecie rzeczywistość. Z żadnego z tych powodów. Zaczynacie rozumieć dzięki własnemu doświadczeniu. To jest prawdziwa, głęboko zakorzeniona przyczyna mojego cierpienia. I zaczynacie obserwować tę głęboko zakorzenioną przyczynę. Druga szlachetna prawda. O przyczynie cierpienia. Prawdziwej przyczynie cierpienia. Kiedy uświadomicie sobie te dwie prawdy, praca staje się łatwa. Przykład. Ktoś jest chory i przychodzi do niego lekarz. Pierwszym i najważniejszym obowiązkiem lekarza jest ustalić, co to za choroba. Bez tego nie wyleczy pacjenta. A więc pierwsza ważna sprawa. Co to za choroba? Druga ważna sprawa. Jaka jest prawdziwa przyczyna tej choroby? Nie symptomy. Jeśli lekarz będzie zajmował się tylko symptomami na powierzchniowym poziomie, nigdy nie zlikwiduje choroby. Trzeba pójść w głąb. Jeśli znajdzie się przyczynę, prawdziwą przyczynę choroby, wtedy praca staje się łatwa. Znajdujecie sposób na usunięcie przyczyny. Kiedy przyczyna jest usunięta, choroba również mija. Przy pomocy tej techniki obserwujecie prawdziwą przyczynę. Przy pomocy tej techniki uczycie się, jak ją usunąć. Kiedy prawdziwa przyczyna jest usunięta, objawia się trzecia szlachetna prawda. Cierpienie ustało. Na koniec objawia się nam cały proces, jak dotarliśmy do głębi i usunęliśmy przyczynę cierpienia. To jest czwarta szlachetna prawda. Cztery prawdy nie są po to, aby roztrząsać je intelektualnie. Oczywiście trzeba je rozumieć na poziomie intelektualnym, ale przede wszystkim muszą być doświadczone na poziomie rzeczywistym. Dopiero wtedy technika zacznie nam pomagać. I to jest to, co zaczęliście robić. Schodzić głębiej, głębiej, głębiej. To, co zrobiliście do tej pory, to dopiero początek. Jest ból, jest cierpienie. Och, ten ból pojawił się dlatego, że siedzę tak długo. Pomału zrozumiecie. Ból jest dlatego, że z bólu fizycznego zrobiliście dodatkowo ból mentalny. Jeśli nauczycie się go obserwować, zmniejszy się. W miarę jak będziecie go obserwować, zacznie znikać. Jak to się dzieje? Dlaczego wokół nas jest tyle cierpienia? Staje się coraz jaśniejsze i jaśniejsze, że powodem są pragnienia. Pragnienia. Chcecie, aby wszystko działo się zgodnie z waszymi życzeniami, a tak się nie dzieje. Chcecie pozbyć się tego, czego nie lubicie. Nie udaje się to. Pragnienia. Powstaje w was bardzo silne przywiązanie do nawyku pragnienia, pragnienia, pragnienia. W miarę jak schodzicie w głąb, ten fakt staje się coraz bardziej zrozumiały. Prawo obowiązujące wewnątrz obowiązuje również na zewnątrz. To jest to samo prawo. Ono nie rozróżnia. Istnieje cierpienie. Jest oczywiste, że życie zaczyna się od cierpienia. Wchodzimy w obszar cierpienia. Od chwili narodzin wstępujemy w obszar cierpienia. Mamy jakieś życzenie. Bardzo szybko zmienia się ono w pragnienie, którego zaczynamy się kurczowo trzymać i wprawia nas to w stan wzburzenia. Dziecko płacze. Ja chcę mleka, ja chcę wody. Płacze i krzyczy, ponieważ jest to jedyny język, jaki zna. Od pierwszych dni, w miarę jak dorastamy, rośniemy, ciągle dzieją się rzeczy niechciane, a nie dzieją się rzeczy chciane. Rozpoczęcie życia to dukkha. W języku tamtych czasów powiedziano
Jati pidukha.
Narodziny, życie, początek życia to wstąpienie w obszar dukkha. Przybywa nam lat i zaczynamy chorować. Jedna choroba, potem następna choroba. Kiedy dotknie nas choroba, czujemy się nieszczęśliwi. Ta choroba jest okropna. Zniosę każdą inną, ale nie tę. Mówicie tak, ponieważ nie doświadczyliście innych chorób. A która choroba jest przyjemnością? Każda jest cierpieniem. Cierpienie, cierpienie. Stale doświadczamy tej czy innej choroby, takiej czy innej choroby. Dorastamy, starzejemy się, niszczejemy. Starość to wielkie cierpienie. Wielkie cierpienie. Stuletni mężczyzna, stuletnia kobieta, cierpiący na przeróżne choroby, na różne dolegliwości związane ze starością, tak wiele ich jest. Modlą się do Boga Wszechmogącego. Boże Wszechmogący, ześlij nam śmierć. Ześlij nam śmierć, która uwolni nas od wszelkich cierpień. Śmierć nie jest przecież u Ciebie towarem limitowanym. Ześlij nam śmierć. Modlą się i modlą. Któregoś dnia przychodzi lekarz, bada i mówi: Miła Pani, nadszedł Pani czas. Trzeba się żegnać z życiem, może już jutro. Miły Panie, nadszedł Pana czas. Może już jutro trzeba będzie pożegnać się z życiem. Na te słowa stara kobieta i stary mężczyzna zaczynają płakać. O nie, panie doktorze, źle się modliłem. Ja nie chcę umierać. Chcę zobaczyć mojego syna, mojego wnuka, mojego prawnuka. Muszę jeszcze zrobić to, muszę jeszcze zrobić tamto. Niech pan mnie jakoś ratuje. Nie chcę umierać. Śmierć to wielkie cierpienie. Wielkie cierpienie. Ten człowiek, Budda, nie bawił się w intelektualną grę. Siedząc pod drzewem, doświadczał prawdy wewnątrz. Dlaczego tak jest? Co jest przyczyną cierpienia? Kiedy wchodził coraz głębiej i głębiej, rzeczywistość objawiła mu się jasno. Pragniemy czegoś i jeśli pragnienie to nie jest zaspokojone, czujemy się nieszczęśliwi, cierpimy. Siedzicie na przykład w medytacji i pragniecie, żeby ból ustąpił. Ból nie ustępuje, więc cierpicie. Chcecie doświadczyć wspaniałych doznań rozkoszy, ekstazy? Nie pojawiają się, więc cierpicie. Jeśli nie dostajecie tego, czego pragniecie, cierpicie. Pragniecie czegoś, ale nie przychodzi to do was, więc czujecie się nieszczęśliwi. Niechciani ludzie, niechciane sytuacje, niechciane rzeczy stale was spotykają. Stale was spotykają. Rzeczy, których pragniecie, oczekiwani ludzie, chciane sytuacje, nie spotykają was. Ciągle ich nie ma. Wielkie cierpienie. Wielkie cierpienie. On zrozumiał to wszystko głęboko wewnątrz. Posuwając się coraz dalej, głębiej, dotarł do etapu, na którym wszystko stało się takie jasne.
Sankhetena pancha upadan khanda dukkha.
Krótko mówiąc, głęboko wewnątrz źródłem cierpienia jest pięć czynników napędowych. Pierwszy czynnik to czynnik materialny. Cząsteczki subatomowe. Całe ciało składające się z cząsteczek subatomowych.
Kalapas.
Cztery pozostałe czynniki to czynniki mentalne, czyli cztery części umysłu. Zauważająca, rozpoznająca, odczuwająca i reagująca. Wszystkie pięć czynników razem tworzy osobowość, czyli ja, oraz ogromne przywiązanie do owego ja.
Upadan.
Upadana to przywiązanie, kurczowe trzymanie się czegoś. Te pięć czynników to rezultat przywiązania, uporczywego trzymania się i przywiązania do tych czynników. I dlatego stale doświadczamy cierpienia, bez przerwy cierpimy. To stawało się coraz jaśniejsze i jaśniejsze.
Upadan.
Przywiązanie, uporczywe trzymanie się. Są cztery podstawowe rodzaje przywiązania. Pierwsze to przywiązanie do ja, wyimaginowanego ja, bez zrozumienia, czym owo ja naprawdę jest. Wyimaginowane ja. Cząsteczki subatomowe. Ta ogromna ilość subatomowych cząsteczek, czy to właśnie ja? Tak ją nieustannie nazywamy. Pozostałe cztery czynniki. Zauważająca część umysłu zauważa i znika. Zauważa, po czym znika. Czy ona jest tym ja? Rozpoznająca część umysłu rozpoznaje i znika. Czy ona jest tym ja? Odczuwająca część umysłu poczuje i znika. Czy ona jest tym ja? Reagująca część umysłu zareaguje i znika. Czy ona jest tym ja? A może wszystkie pięć czynników razem połączonych, może one są owym ja? Jakże ogromnie ważne jest dla nas to ja. Jeśli ktoś powie choć jedno słowo skierowane przeciwko naszemu ja, czujemy się bardzo zirytowani, bardzo wzburzeni, nie rozumiejąc, czym jest owo ja. Wyimaginowane ja, wymyślone ja, a jakże mocno jesteśmy do niego przywiązani. Ktoś robi coś przeciwko naszemu ja, znowu czujemy się zirytowani, wzburzeni, nieszczęśliwi. Tacy nieszczęśliwi. Ja. Ogromne przywiązanie do ja. Nie przynosi nic oprócz cierpienia. Następnie sfera owego ja rozszerza się. Zatacza coraz większe koło. Koło obejmuje swoim zasięgiem wszystko to, co jest moje. Zaczynamy się przywiązywać do moje. Moje. Rozwija się ogromne przywiązanie do moje. Mój zegarek. Jaki wspaniały zegarek, drogocenny zegarek. Jeden z uczniów przywiózł mi go w prezencie z zagranicy. Piękny, cenny zegarek. Któregoś dnia przez moją nieuwagę zegarek spadł i popsuł się. Zaczynam płakać. Oj, taki cenny zegarek mi się popsuł. W moim kraju nie dostanę do niego części zapasowych. Jak go zreperować? Płaczę, płaczę, lamentuję. Inny zegarek. Ten sam model, ta sama wartość, ale należy do mojego przyjaciela. Też nagle spada i się psuje. Ja nie płaczę, w ogóle się nie martwię. Przeciwnie, zaczynam przyjacielowi prawić kazanie. Mój drogi, trzeba było uważać. Takiego modelu nie dostaniesz w naszym kraju. Nie dostaniesz tu części zapasowych, żeby go zreperować. Ja nie płaczę. Dlaczego? Ten sam zegarek, ten sam model, ta sama wartość. Ale ja nie płaczę. Nikt nie płacze z powodu zepsucia się cennego zegarka. Płaczemy, ponieważ popsuł się mój zegarek. Mój zegarek się popsuł. Mój zegarek się popsuł. To moje, mój i ogromne przywiązanie do moje, moje. Nie ma znaczenia, czy moje, tak zwane moje, jest warte kilka dolarów czy kilka milionów dolarów. To nie jest ważne. Tyle, ile jest przywiązania do tej rzeczy, tyle będzie cierpienia. Im głębsze przywiązanie, tym głębsze cierpienie. Im silniejsze przywiązanie, tym silniejsze cierpienie. Takie jest prawo natury. Będzie to coraz jaśniejsze w miarę coraz dłuższego praktykowania. Przywiązanie, kurczowe obstawanie przy czymś, nieuchronnie sprowadza cierpienie. Nic, tylko cierpienie. Pewne wydarzenie. W czasach, kiedy dopiero przeprowadziłem się do Indii, jakieś 2-3 lata po moim wyjeździe z Birmy, w Indiach nie było jeszcze stałych ośrodków medytacyjnych vipassany. Te osoby, które chciały, aby technika rozpowszechniała się wśród cierpiących ludzi, organizowały kursy w najróżniejszych miejscach, takich jak meczet, świątynia, kościół i tym podobne, czasami szkoła albo podobna placówka. Jeden z kursów zorganizowano w odległej wiosce, która była ośrodkiem pielgrzymek dla dżynistów. Była to świątynia dżynijska. Niewielu mieszkańców owej wioski brało udział w kursie. Większość ludzi przyjechała z pobliskich miast. Wśród nich była też pewna bardzo biedna kobieta w podeszłym wieku. Ktoś zafundował jej bilet na pociąg i przyjechała wziąć udział w kursie. Przez 2, 3, 4, 5 dni była bardzo zadowolona, robiła postępy. Nagle 5. czy 6. dnia zorientowała się, że wczesnym rankiem w głównej sali odbywa się medytacja przy śpiewach. Śpiewane są błogosławieństwa, dobre życzenia itd. Zapytała, czy ja też mogę przyjść, czy ja też mogę wziąć w tym udział. W programie nic nie jest o tym napisane. Dostała odpowiedź. Tak, oczywiście, możesz przyjść, ale musisz medytować. Tak, tak, będę medytować. Przyszła i medytowała. Po medytacji była taka szczęśliwa, taka szczęśliwa. Uśmiechała się cały czas. Poszła do swojego pokoju, ale tuż po tym, jak tam weszła, nagle rozległ się głośny krzyk. Krzyczała i krzyczała. Ludzie się zbiegli. Co się stało? Czy ukąsił ją jakiś skorpion albo wąż? Co jej się stało? Ona nie odpowiedziała. Dalej płakała, płakała i krzyczała. Po jakimś czasie, szlochając, powiedziała: przywiozłam ze sobą mały płócienny woreczek. W tym woreczku było 20 rupii. To było mniej niż dzisiaj 1 dolar. 20 rupii to było oszczędności całego mojego życia. 20 rupii. I jeszcze, kiedy 60 lat temu wychodziłam za mąż, dostałam w posaku srebrną ozdóbkę. Ona też była w tym woreczku. A kiedy wyjeżdżałam na ten kurs, podarowano mi trochę słodyczy. Też je tu trzymałam. Zawsze, kiedy medytowałam, miałam woreczek przy sobie. Kiedy spałam, miałam go pod poduszką. Dzisiaj rano, kiedy poszłam do sali medytacyjnej, zostawiłam woreczek w pokoju. Ktoś go zabrał. Obrabowano mnie, obrabowano. Wszystkie moje oszczędności przepadły. Płakała bez końca. Ludzie powiedzieli: 20 rupii gotówką i około 20 rupii za srebrną błyskotkę. To razem 40 rupii, najwyżej 50. Nie płacz, kobieto, znajdziemy te pieniądze. Medytuj dalej, bardzo dobrze medytujesz. Ale ona dalej płacze i płacze i nie może się uspokoić. Ludzie pomyśleli: lepiej uzbierajmy trochę pieniędzy i dajmy jej od razu, bo inaczej nie przestanie płakać. Zrobiono zbiórkę. Zamiast 50 rupii uzbierano 100. Wspaniale. Teraz staruszka na pewno przestanie płakać. Poszliby ofiarować jej te pieniądze, ale ona je wyrzuciła. A na co mi te pieniądze? Ta srebrna ozdóbka z posagu. Gdzie ja dostanę taką ozdóbkę? Przepadła. Wszyscy zaczęli szukać woreczka, ale na próżno. Jeszcze tego samego dnia wieczorem Ktoś zobaczył małpę, która siedziała na drzewie i wyjadała z woreczka słodycze. Ludzie złapali małpę, odebrali jej woreczek i zwrócili kobiecie srebrną błyskotkę. Wtedy dopiero płacz ustał. Pragnienia. Nieważne, czy rzecz jest warta 20 rupii, czy 20 milionów. To żadna różnica. Cierpienie jest tak wielkie, jak wielkie było przywiązanie do tej rzeczy. Nieuchronne cierpienie. Ja, moje... Czy się tych słów używa, czy nie, wszystko jedno. Ale owo ja, moje i przywiązanie do nich jest pełne cierpienia. Pełne cierpienia. Pamiętam inne wydarzenie, również w odległej wiosce, w północnych Indiach. W kursie brał udział bardzo uczony mnich. Po 5 czy 6 dniach podszedł do mnie. Goinkaji, między 12 i 13 uczniowie mogą przychodzić na rozmowę z nauczycielem. Każdemu z nich dajesz 10 minut. W tamtych czasach uczniów było mniej i mogłem poświęcić jednemu uczniowi 10 minut. Całe 10 minut dla tych świeckich ludzi. O co może pytać świecka osoba? 10 minut to dla nich za dużo. Ja jestem mnichem, pustelnikiem, mam mnóstwo pytań. Daj mi proszę pół godziny. Odpowiedziałem mu. Wielebny, wiem, że będziesz chciał rozmawiać o skomplikowanych filozofiach i temu podobnych rzeczach. Mnie to nie interesuje. Nie mogę poświęcić ci tyle czasu. Och nie, Goinka. Przez ostatnie 5 dni zrozumiałem, że te wszystkie filozoficzne dysputy są bezużyteczne. Będę rozmawiał tylko o technice. O technice? Dlaczego potrzebujesz aż 30 minut na rozmowę o technice? Proszę, poświęć mi 30 minut. No dobrze, jakoś wygospodaruję ten czas. Przyjdź. I przyszedł. Przez 2, 3, 5 minut mówił o technice. Nagle zmienił temat. Zmienił przedmiot rozmowy. Goinkaji, w tym wielkim mieście, w tym, z którego on przyjechał, twój klasztor. Mój klasztor? Klasztory są dla mnichów, nie dla świeckich. Ja mam dom i rodzinę. Jak mogę mieć klasztor? Goinkaji, spróbuj zrozumieć. Twój klasztor. Wielebny, ja nie mam klasztoru, ja nie mogę mieć klasztoru. Mam dom i rodzinę. Mam na to mnóstwo widocznych dowodów. Moja żona siedzi obok mnie cały czas, kiedy prowadzę kurs. Jak mogę mieć klasztor? A on dalej uparcie powtarzał. Goinkaji, twój klasztor, twój klasztor. W pewnym momencie powiedział. Goinkaji, w twoim klasztorze twój słoń. Mój słoń? O czym on mówi? Nagle zrozumiałem. Tu są Indie. Indie, wspaniały kraj, olbrzymi kraj, posiadający wiele tradycji. Niektórzy ludzie, zgodnie z jedną z tych tradycji, żywią silne przekonanie, że w życiu nie powinno się używać tych nieprzyzwoitych słów ja, moje. Nie należy ich wypowiadać. Kiedy muszą powiedzieć ja, mówią ty. Kiedy muszą powiedzieć mój, mówią twój. A, teraz rozumiem. W porządku, wielebny. Mój klasztor, mój słoń. Mów dalej, o co chodzi. Był to asceta, który zrzekł się wszystkiego. Zbudował klasztor w środku miasta bez pozwolenia władz. Nagle przyszedł nakaz, że klasztor trzeba rozebrać, a ponieważ w środku miasta nie wolno też trzymać słonia, nakazano mu też usunąć zwierzę. Mnich przypadkowo dowiedział się, że burmistrz owego miasta był w Birmie i mieszkał u mnie jako gość. Więc Goinkaji, wystarczy kilka twoich słów, a twój klasztor będzie uratowany, twój słoń będzie uratowany. Nie używał słowa ja, nie używał słowa mój, a mimo to ileż było w nim przywiązania. Przywiązanie nieuchronnie sprowadza cierpienie. Nic tylko cierpienie, cierpienie. Im głębsze przywiązanie, tym głębsze będzie cierpienie. Nie byłoby cierpienia, gdybym przywiązał się do ja, a owo ja trwałoby wiecznie. Czy też gdybym rozwinął przywiązanie do moje i moje również trwałoby wiecznie. Nie byłoby wtedy cierpienia. Kłopot w tym, że ja nie jest wieczne, moje nie jest wieczne. To, co nazywam moje, 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 wszystko to przemija, znika, a ja jestem bezradny. Nic nie mogę na to poradzić. Rozstanie, rozłąka jest nieuchronna, nieodwołalna i przynosi dużo cierpienia. Jeśli jest przywiązanie, kurczowe trzymanie się czegoś, cierpienie jest wielkie. Rozwija się jeszcze jeden rodzaj przywiązania. Główne przywiązanie dotyczy ja i rozszerza się na moje. A następnie, moje poglądy, moja filozofia, moje dogmaty, moja wiara, moja religia, moja tradycja. Niezmiernie mocno przywiązujemy się do swoich poglądów, nie rozumiejąc, że patrzymy na świat przez kolorowe okulary i że jest to przywiązanie do koloru okularów. Jeśli noszę czerwone okulary, wszystko jest dla mnie czerwone, czerwone, czerwone. Ktoś inny nosi okulary z zielonymi szkłami. Dla niego świat jest zielony, zielony, zielony. Nieustannie ze sobą walczymy. Ja nie mogę go przekonać, że wszystko jest czerwone, a on nie może mnie przekonać, że wszystko jest zielone. Walczymy bez końca, gotowi głowy sobie wzajemnie porozbijać. Przywiązanie nie pozwala nam dojść do porozumienia. Przywiązanie do koloru. Nie widzimy rzeczy takimi, jakie one są. To przywiązanie rodzi cierpienie. Istnieje też przywiązanie do rytuałów, obrzędów, ceremonii itd. Tutaj na zachodzie tego nie zauważyłem, ale na wschodzie ludzie są bardzo przywiązani do swoich codziennych rytuałów, codziennych ceremonii. Przyjeżdżają na kurs vipassany i mówią: dlaczego każecie mi zarzucić moje ceremonie i rytuały? Potrzebuję na to tylko 15 minut. Skończę i wtedy będę medytować. Nie dostają zgody i są z tego powodu bardzo oburzeni. Później w trakcie kursu zaczynają rozumieć powód, ale początkowo cierpią z powodu przywiązania. Te cztery rodzaje głębokiego przywiązania przynoszą nam dużo cierpienia. Dużo cierpienia. Budda poszedł głębiej. Właściwie dlaczego jest przywiązanie? I stało się to jaśniejsze, jaśniejsze. Powstaje w was pragnienie, pragnienie czegoś, co chcielibyście mieć. Chcecie to posiadać, chcecie to zatrzymać. Przywiązujecie się do swojego pragnienia i zmienia się to w kurczowe trzymanie się go. Silne przywiązanie. Albo nie chcecie czegoś. Chcecie się czegoś pozbyć, ale nie udaje się wam to. Pragnienie zmienia się w uporczywe obstawanie, przywiązanie i zaczynacie cierpieć. Dlaczego istnieje pragnienie? On nie bawił się w intelektualne gry, nie czytał świętych ksiąg, ani o nich nie dyskutował. Eksperymentował jak naukowiec. Co się dzieje głęboko w środku? Zaczyna się od małej chęci, małego życzenia. Zaczynacie je lubić. Szybko zmienia się to w pragnienie. Z kolei małe życzenie, aby się czegoś pozbyć, zmienia się w niechęć. Och,
tanha.
W języku tamtych czasów pragnienie nazywano tanha.
Tanha paccaya upadanam.
Pragnienie zmienia się w uporczywe trwanie przy nim, w przywiązanie do niego. Małe życzenia stają się pragnieniami. Pragnienia zmieniają się w uporczywe, obsesyjne trwanie, przywiązanie. A dlaczego powstają nawet małe życzenia? Z jakiego powodu? To też stało się jasne, on tego doświadczył.
Vedana paccaya tanha.
To te doznania w ciele. Kiedy doświadczacie fizycznego doznania w ciele i jest ono przyjemne, zaczynacie je lubić, co szybko zmienia się w pragnienie i uporczywe obstawanie przy tym pragnieniu. Kiedy doświadczacie nieprzyjemnych doznań, zmienia się to w niechęć, nienawiść. Chcecie się tego pozbyć. Waszym pragnieniem jest pozbyć się tego. To te doznania.
Vedana paccaya tanha.
Paccaya znaczy przyczyna, vedana znaczy doznanie. Doznanie jest przyczyną pragnienia, które zmienia się w uporczywe trzymanie się go, w silne przywiązanie do niego. Dlaczego są doznania? Jaka jest ich przyczyna? Dalej doświadczał, badał, co się działo.
Passa paccaya vedana.
Istnieje kontakt. Jak tylko zaczyna się kontakt, w ciele powstaje doznanie. Kontakt czego z czym? Sześć narządów zmysłów. Oczy. Kontakt oczu z jakimś kształtem, formą, kolorem, światłem. To są obiekty dla oczu. Kiedy wchodzą one w kontakt ze wzrokiem, nieuchronnie powstaje doznanie. Obiekt dla narządu zmysłów, jakim są uszy. Kiedy dźwięk wchodzi w kontakt ze słuchem, nieuchronnie powstaje doznanie. Kolejny narząd zmysłu, nos. Zapach wchodzi w kontakt z węchem, powstaje doznanie. Język. Smak wchodzi w kontakt ze zmysłem smaku, powstaje doznanie. Dotyk. Coś dotykalnego styka się z ciałem, powstaje doznanie. I umysł jako narząd zmysłu. Jakakolwiek myśl lub emocja również nieuchronnie powstaje doznanie w ciele. To jest kontakt. Dlaczego jest kontakt? To było takie proste, takie jasne.
Sarayatan paccaya passa.
Passa znaczy kontakt. Salayatana znaczy sześć narządów zmysłów. Jeśli mamy sześć narządów zmysłów, Ich kontakt z odpowiadającymi im obiektami jest nieuchronny. Cały świat pełen jest odpowiednich obiektów. A więc kontakt istnieje, ponieważ w naszym ciele istnieją narządy zmysłów oraz odpowiadające im obiekty w świecie. Dlaczego są narządy zmysłów? Jaka jest przyczyna ich istnienia? To proste.
Nam rupa paccaya sarayatanam.
Nama znaczy struktura mentalna, rupa znaczy struktura fizyczna. Połączenie obu struktur. Jak tylko nawiązuje się to połączenie, to znaczy kiedy zaczyna się życie, kiedy życie zaczyna płynąć, sześć narządów zmysłów zaczyna działać. Dlaczego życie umysłu materii zaczyna się w ten sposób? To okazało się takie jasne.
Vinyana paccaya nama rupam.
Ponieważ cały czas istnieje przepływ świadomości. Jak tylko kończy się jedno życie, strumień świadomości wchodzi w kontakt z innym życiem i pojawia się gdzie indziej. Nieustannie pojawia się i przemija, pojawia się i przemija. W momencie śmierci przemija. Następnie pojawia się w innym życiu, innym ciele i zaczyna tam płynąć w ten sam sposób.
Vinyana paccaya nama rupam.
Dlaczego jest winiana? Jaka jest jej przyczyna? To było takie jasne.
Sankhara paccaya vinyana.
Zamierzone działania umysłu. Wszystkie działania umysłu zachodzące z jego własnej woli są odpowiedzialne za świadomość następnego momentu. W tym momencie wytwarzam sankharę. To słowo usłyszycie wielokrotnie. Sankhara. Zamierzone działanie umysłu. Kiedy wytwarzacie sankharę, w następnym momencie pojawia się świadomość. Wytwarzacie sankharę, w następnej chwili pojawia się świadomość. W chwili śmierci na powierzchnię wypływa bardzo głęboka sankhara, niczym głęboka bruzda wyryta w skale dłutem i młotkiem. Działa jak silne pchnięcie, po czym świadomość pojawia się w innym miejscu. A zatem przepływ trwa z powodu sankhary. Dlaczego jest sankhara? To było takie jasne.
Avidya paccaya sankhara.
Niewiedza, ignorancja. Wszyscy wytwarzamy sankhary z powodu niewiedzy. Jakiej niewiedzy? Nie takiej, która wynika z nieuczęszczania do szkoły czy na uniwersytet. Nie takiej, która się bierze z nieznajomości świętych ksiąg. Nie dlatego, że ktoś nie słyszał wykładów o Dhammie. Nic z tych rzeczy. Chodzi o niewiedzę na poziomie doświadczalnym. Niewiedzę o tym, w jaki sposób cierpienie rodzi się w głębi nas. W jaki sposób powstają doznania. Jak to się dzieje, że na przyjemne doznania reagujemy sankarą pragnienia? Jak to się dzieje, że na nieprzyjemne doznania reagujemy sankarą niechęci? Cały proces odbywa się głęboko wewnątrz nas, a na powierzchniowym poziomie nic nie wiemy o tym, co się tam dzieje. Ów proces pomnażania, wytwarzania cierpienia, pomnażania cierpienia, ciągłego wytwarzania sankar, nieustannego pomnażania sankar, dzieje się z powodu niewiedzy, ignorancji. Cały ten łańcuch stał się jasny. Każde ogniwo było takie oczywiste.
Avidya paccaya sankhara.
Z powodu niewiedzy wytwarzamy sankary.
Sankhara paccaya vinyana.
Z powodu sankary istnieje vinyana, świadomość.
Vinyana paccaya nama rupam.
Z powodu świadomości zaczyna się nowe życie umysłu materii.
Nama rupa paccaya sarayatanam.
Razem z umysłem i materią pojawia się sześć narządów zmysłu.
Sarayatan paccaya phassa.
To jest powodem istnienia kontaktu.
Phassa paccaya vedana.
Dzięki kontaktowi pojawia się doznanie. I
vedana paccaya tanha.
Z powodu doznania pojawia się pragnienie.
Vedana paccaya tanha. Tanha paccaya upadanam.
Pragnienie zmienia się w uporczywe obstawanie przy nim, w silne przywiązanie do niego.
Upadan paccaya bhava.
Z powodu uporczywego trzymania się swoich pragnień rozpoczyna się proces
bhava. Bhava
znaczy strumień życia. Życie cały czas płynie, płynie, ma ogromną siłę. Za każdym razem, gdy dochodzi do kresu, ta właśnie bhava, bardzo głęboka sankara, nazywana jest
bhava sankara.
Otóż owa bhava jest odpowiedzialna za powstanie nowego życia. A więc nieustannie trwa proces powstawania, stawania się, ciągłego stawania się. Nie kończy się wraz z końcem życia. Trwa dalej.
Bhava paccaya jati.
z powodu procesu nieustannego stawania się, powstawania, nawet po śmierci zaczyna się jati, nowe życie. Nadchodzi życie, narodziny, a wraz z narodzinami
jati paccaya chara maranam shok parideva dukh domanasupayasa sambhavanti.
Gdy zaczyna się życie, musimy przejść przez wszystkie rodzaje cierpienia. Cierpienie starości, cierpienie choroby, cierpienie śmierci, cierpienie, kiedy nie dzieje się to, co chcemy, a dzieje się to, czego nie chcemy. Ponieważ nastąpiły narodziny, musimy przejść przez wszystkie rodzaje cierpień fizycznych i mentalnych. To stało się bardzo jasne. Cały proces stał się tak jasny. Może on stać się jasny dla każdego, kto schodzi głębiej, głębiej i głębiej. Po usunięciu niewiedzy i poznaniu prawdy, zrozumieniu prawdy na poziomie doświadczalnym, stało się jasne, jak rozpoczął się proces cierpienia i w jaki sposób nieustannie się pomnaża. Jak się go pozbyć, jak się od niego uwolnić, jak przerwać łańcuch złożony z tak wielu ogniw. Które ogniwo należy przerwać, w którym miejscu trzeba przerwać łańcuch? Życie już się rozpoczęło z nama i rupa. Nowe życie, umysłu i materii. Strumień życia zaczął płynąć. Co można zrobić? Popełnić samobójstwo? Czy to rozwiąże problem? O nie, nie rozwiąże. W ten sposób nie uwolnimy się od cierpienia. Kiedy ktoś popełnia samobójstwo, to jaka jest wtedy wola jego umysłu? W jakim stanie jest umysł? Pełen ogromnego cierpienia. Ostatni umysł takiego życia jest przepełniony cierpieniem. Jego efektem będzie nowe życie pełne cierpienia. Następny umysł jest pełen cierpienia, ponieważ jest produktem ostatniego stanu umysłu tego życia. Samobójstwo nie rozwiązuje problemu. Nie można uwolnić się od cierpienia poprzez popełnienie samobójstwa. Kiedy istnieje nama i rupa, umysł i materia, istnieje życie. A może te 6 narządów zmysłów? Może trzeba zniszczyć te narządy? Oczy, uszy, nos, język? W porządku. Potem ciało i potem umysł. To znowu będzie samobójstwo. Jak można je zniszczyć? W takim razie weźmy obiekty odpowiadające poszczególnym narządom zmysłów. Trzeba zniszczyć te przedmioty. Niemożliwe. Jak można to wszystko zniszczyć? Kiedy istnieje 6 narządów zmysłów i odpowiadające im obiekty, nieuchronnie następuje kontakt między nimi. Od tego nie można uciec. A kiedy jest kontakt, passa, doznanie Vedana jest również nieuniknione. Nie da się go wyeliminować. Ale to tutaj rodzi się mądrość. Tutaj jest miejsce, gdzie można użyć siekiery i przeciąć ogniwo łańcucha. Vedana będzie się na pewno pojawiać tak długo, jak długo żyjemy. Rzeczy nieustannie wchodzą w kontakt ze wszystkimi narządami zmysłów. W każdym momencie umysł i materia są ze sobą w kontakcie i pojawia się doznanie. Wraz z doznaniem, z powodu niewiedzy, z powodu avidya, wraz z doznaniem pojawia się tanha, pojawia się pragnienie, pojawia się niechęć. Trzeba odmienić cały proces. Doznanie pojawia się na pewno, ale wraz z doznaniem pojawi się mądrość, rzeczywistość i jej właściwość. Czym jest to doznanie? Nie jest wieczne, nie jest stałe. Powstało, aby przeminąć. Zobaczę, jak długo potrwa. Tak, powstaje i przemija. Powstaje i przemija. Jakkolwiek nieprzyjemne by było, nieuchronnie przeminie. Jakkolwiek przyjemne by nie było, nieuchronnie przeminie. A więc nie ma sensu reagować. Po co reagować na coś, co na pewno przeminie? To nie ma znaczenia. Niczemu nie służy. Nie ma to sensu. To staje się coraz jaśniejsze i jaśniejsze. Dojście do etapu pojawiania się doznań i niereagowanie na nie odmienia cały proces pomnażania cierpienia. Zaczyna się proces wyzwolenia. On zobaczył, że doznanie jest bardzo ważnym punktem, w którym droga rozwidla się. Od tego miejsca prowadzą 2 drogi. Jedna droga to, jak powiedział,
dukkha samudaye gamini patipada.
Droga pełna cierpienia. Sami stwarzacie cierpienie. Nieustannie wytwarzacie cierpienie, ponieważ reagujecie na każde doznanie. W każdej chwili doświadczacie doznań i w każdej chwili reagujecie. To jest proces pomnażania cierpienia. Ale właśnie w tym punkcie rozwidlenia dróg, wtedy, gdy doświadczacie doznania w ciele, możecie wybrać drogę prowadzącą do wyzwolenia.
Нирудхагамини, дукха нирудхагамини патипада.
Całe wasze cierpienie zniknie, ponieważ teraz, doświadczając doznania, nie reagujecie na nie. Rozumiecie już, anicca, anicca. To przemija, przemija. I właśnie to zaczęliście robić. Pierwszą ważną rzeczą jest być świadomym doznania. Kiedy jesteście świadomi doznania, nie reagujecie. Każde doznanie powinno zmieniać się w panya, co znaczy vidya.
Vedana paccaya panya.
Rezultatem każdego doznania musi być mądrość. Rezultatem żadnego doznania nie powinna być tanha, pragnienie i niechęć. To jest ścieżka do wyzwolenia, którą wybraliście. Dochodzić głęboko do poziomu doznań i nie reagować na nie. To tu jest miejsce, w którym można przerwać łańcuch. Zobaczycie, że łańcuch przerwie się, ponieważ nie będzie już więcej avidya, niewiedzy.
Avidya yatveva ashesha viraga nirodha.
Kiedy niewiedza jest całkowicie usunięta, wtedy
sankara nirodha.
Nie ma już sankar. Sankary już więcej nie powstają.
Sankara nirodha vinyana nirodha.
Nie ma już winiana. Przepływ świadomości ustaje.
Winiana nirodha namrupa nirodha.
Nie ma już przepływu umysłu materii.
Namrupa nirodha salayatan nirodha.
Nie ma sześciu narządów zmysłów.
Salayatan nirodha passa nirodha.
Nie zachodzi kontakt.
Passa nirodha vedana nirodha.
Nie ma doznań. I
vedana nirodha tanha nirodha.
Nie ma pragnień.
Tanha nirodha upadan nirodha.
Nie ma uporczywego trzymania się pragnień.
Upadan nirodha bhav nirodha.
Nie ma procesu stawania się, stawania, stawania.
Bhav nirodha jati nirodha.
Nie ma nowych narodzin. I
jati nirodha jara maranam shok parideh dukh domanasupayasa niruddhyanti.
Wszystkie cierpienia zapoczątkowane narodzinami automatycznie znikną. Łatwo jest to wszystko zrozumieć. Można to zaakceptować na poziomie intelektualnym, ale to niewiele pomoże. Trzeba praktykować, trzeba pójść w głąb, tam gdzie istnieją doznania i powstrzymać się od reagowania. Są doznania, ale wy nie reagujecie. Zaakceptowanie tego tylko na poziomie teoretycznym nie pomoże. Można nie wierzyć w przeszłe albo w przyszłe życie, to nie ma znaczenia, to nie jest ważne. Do tego, żeby technika wam pomogła, nie jest potrzebne, abyście najpierw zaakceptowali istnienie przeszłego i przyszłego życia. Trzeba zaakceptować obecne życie. To, które jest teraz, tutaj i to w nim w każdym momencie sami przysparzacie sobie cierpień. W każdej chwili generujecie jakąś sankarę i każda sankara przynosi wam cierpienie. Stale powtarzacie sankarę, czyniąc ją coraz głębszą. Jak bruzdę rytą w skalę młotkiem i dłutem, tak bardzo głęboką. Coraz więcej i więcej cierpienia, coraz głębsze i głębsze cierpienie. Teraz zaczynacie się od niego uwalniać. Zaczęliście uwalniać się od obecnego cierpienia. Prawo natury jest takie. Kiedy doświadczając doznań w ciele przestajecie wytwarzać nowe sankary, stare zaczynają wypływać na powierzchnię. Wszystkie te nagromadzone w przeszłości, które leżą głęboko na dnie, zaczną się pojawiać. Kiedy się pojawią, objawiając się takim czy innym doznaniem, kiedy wypłyną, nie reagujecie, pozostajecie zrównoważeni i spokojni. Sankary tracą wtedy swoją siłę, stają się coraz słabsze, słabsze i zanikają. Potem kolejna wielka porcja starych sankar objawi się kolejnymi doznaniami. Nadal zachowujecie równowagę i spokój. W ten sposób stare sankary znikną. Kiedy przestajecie wytwarzać nowe sankary, stare są automatycznie usuwane, stopniowo, po trochu. Zależnie od tego, na ile zachowujecie równowagę umysłu, wypływają na powierzchnię, po czym przemijają, wypływają i przemijają. Według słów Buddy,
anicca vata sankara.
Co jakiś czas usłyszycie te słowa?
Anicca vata sankara.
Oznaczają one, że każda sankara jest anicca. Powstaje, znika.
Upadavaya dhammino.
Powstająca i zanikająca. Taką ma naturę. Powstaje i przemija.
uppadavaya dhammino.
Zanika, ale ponownie powstaje, pomnaża się i pojawia się ponownie. Ale jeśli jesteście świadomi doznań i nie reagujecie na nie, wtedy
upajjatva niruddhyanti.
Są usuwane bezpowrotnie, pojawiają się na powierzchni i znikają bezpowrotnie. Tyle, ile ich zniknie, tyle pojawi się radości wyzwolenia. Zaczniecie cieszyć się spokojem wyzwolenia, ponieważ tyle cierpienia zniknie. Tak wygląda cały proces. Na tym polegało oświecenie tego człowieka. Ujrzał prawdziwą przyczynę cierpienia i zrozumiał, jak można usunąć prawdziwą przyczynę cierpienia na najgłębszym poziomie. Jego pierwsze słowa po uzyskaniu całkowitego oświecenia, pierwsze słowa Buddy są tak cudowne. Każde słowo Buddy jest cudowne, ale pierwsze słowa, jakie były pierwsze słowa Buddy po osiągnięciu całkowitego oświecenia? W ciągu tych 10 dni tutaj słyszycie je codziennie, przynajmniej 3 razy dziennie.
Anek jati sansaram sandavisang yanimbisang gakarakangave santu dukha jati punapuna gakarakadittosi punge hangnekasi sabbate pasuka bhagga gakutang visankhitang visankaragatang chetang tanihanang khayamajjaga aneka jati sansaram.
Była to noc pełnia księżyca w miesiącu Vaisakha, kiedy siedział pod drzewem, obserwując prawdę wewnątrz. Kiedy schodzi się coraz głębiej i głębiej, oczyszczając umysł, umysł nabiera pewnych zdolności, umiejętności. Jedną z nich jest zdolność widzenia przeszłości. Zanim minęła północ, w jego umyśle pojawiła się ta zdolność. Zobaczył swoją przeszłość, nie tylko jego obecne życie, ale i poprzednie życie i jeszcze poprzednie, 10 poprzednich wcieleń i dalej. Zobaczył swoje niezliczone poprzednie wcielenia i powiedział:
Aneka jati sansaram.
Na tym świecie rodziłem się tak wiele razy. Narodziny za narodzinami, narodziny za narodzinami, niezliczone wcielenia. Aneka znaczy niezliczone, nie jedno, ale niezliczone.
Aneka jati sansaram sandavisam.
I za każdym razem, kiedy się narodziłem, stale biegłem, biegłem.
Anibbisang.
Ustawicznie, bez zatrzymywania się. Każdy, kto się narodził, stale biegnie. Ustawicznie biegnie ku śmierci. Jak tylko się narodzicie, zaczynacie swój bieg ku śmierci. Biegniecie, biegniecie. Nie potraficie zatrzymać się nawet na sekundę. Chcę chwilę poczekać, zatrzymać się na moment. Nie chcę biec na spotkanie śmierci. Nie jesteście w stanie się zatrzymać, poczekać. Musicie biec i biec. Nieustannie biec do śmierci, nie zyskując po drodze nic, niczego nie osiągając. W którymś z kolei życiu spotkał mądrych ludzi, którzy powiedzieli mu, że można wyzwolić się z koła życia, śmierci i cierpienia pod warunkiem, że ujrzy się Stwórcę, Wielkiego Stwórcę. Przez wiele kolejnych wcieleń szukał więc Stwórcy, który jest Stwórcą tego domu. Jakiego domu? Za każdym razem, kiedy umieramy, następny dom jest dla nas gotowy. Po każdej śmierci jest nowy dom. Kto stwarza ten dom? W poszukiwaniu twórcy tego domu. Jeszcze raz i jeszcze raz, następne narodziny i następne, pełne cierpienia. Na tym planie istnienia, czy na innym planie istnienia, wszędzie jest cierpienie, wszędzie. Nawet na najwyższym planie istnienia, w sferach niebiańskich, w sferach brahmanicznych, istnieje cierpienie starości i śmierci. Nie ma tam całkowitego wyzwolenia od cierpienia. Twórco domu, teraz cię widzę. Już więcej nie możesz zbudować dla mnie domu. Jak buduje się dom? Trzeba mieć materiały budowlane, drewno albo stal czy beton, zaprawę murarską. Ja zniszczyłem wszystkie materiały budowlane. Zniszczyłem wszystkie materiały budowlane. Nie możesz już dla mnie zbudować domu. Co to za materiały budowlane? Mój umysł jest wolny od wszelkich sankar. Sankary, które są odpowiedzialne za nowe narodziny, zostały całkowicie zlikwidowane, usunięte. Pragnienia zostały wykorzenione. Nie został nawet ślad pragnień, a więc nie ma już żadnych nowych sankar. Wszystkie stare sankary zostały usunięte i nie wytwarzam już żadnych nowych sankar. To jest etap całkowitego wyzwolenia. Każdy może osiągnąć ten etap, ale musi pracować. Trzeba pracować. Nie można dojść do tego etapu, poprzestając na pragnieniu dojścia do niego i na modleniu się o to. To nie jest tak, że nagle zdarzy się cud i osiągniemy wyzwolenie. Trzeba pracować. Każdy człowiek musi na to pracować i to poważnie pracować. Te 10 dni spędzonych tutaj da wam technikę pokazującą, jak pracować, jak dojść do tego głębokiego poziomu umysłu, na którym nieustannie dzień i noc wytwarzacie sankary. Dniem i nocą powstają sankary pragnień i niechęci. Pragnień i niechęci. Jak możecie zmienić tę nawykową reakcję, jeśli nie zaczniecie odczuwać doznań? Istniało wiele technik medytacyjnych w czasach Buddy, przed Buddą i po Buddzie. Ale wkładem Buddy, odkryciem Buddy było to, że nie uwolnicie się od cierpienia. Proces powstawania cierpienia będzie trwał tak długo, dopóki nie dotrzecie do poziomu, na którym tworzą się sankary, na którym powstają pragnienia. One powstają na poziomie doznań. Możecie to nazwać vipassaną, albo dać temu jakąkolwiek inną nazwę. Jakakolwiek medytacja, która polega na pracy z doznaniami w ciele i uczy nas, jak zachowywać wobec doznań zrównoważony i spokojny umysł, jest medytacją prowadzącą do wyzwolenia. To wielkie szczęście zetknąć się z medytacją taką jak ta. To wielkie szczęście otrzymać inspirację do pracy z nią, do pójścia ścieżką. Jest to oczywiście bardzo długa ścieżka. Jednak każda ścieżka, najdłuższa ścieżka, nawet długa na 10 tysięcy mil, zaczyna się od pierwszego kroku. Zaczęliście robić pierwszy krok. Ci, którzy nie zrobili nawet jednego kroku na właściwej ścieżce, nie mogą się spodziewać, że dojdą do końcowego celu. Ci, którzy zrobili pierwszy krok, najprawdopodobniej zrobią drugi i trzeci. Krok po kroku na pewno dotrą do ostatecznego celu. Wykorzystajcie pozostałe 5 dni. Nauczcie się, jak iść tą ścieżką. Ile uda wam się przejść, o tyle zmienicie nawykowe reakcje swojego umysłu. Tyle usuniecie zanieczyszczeń, które wypłynęły na powierzchnię umysłu. Powiedzmy, że macie w głowie 100-tonowy ciężar. Jeśli uda wam się pozbyć choćby 1 tony, świetnie, zostanie wam już tylko 99 ton. Uwolniliście się od 1. Zrzucicie 10 ton, albo 20, może 50, kto wie. Zrzućcie ile tylko zdołacie, wrócicie do domów lżejsi. Najważniejszą rzeczą jest nauczyć się techniki, nauczyć się, w jaki sposób usuwać ten ciężar, jak uwolnić się od cierpienia i żyć o wiele lepszym życiem, spokojniejszym, szczęśliwszym, harmonijnym. Wykorzystajcie jak najlepiej pozostałe 5 dni. Obyście wszyscy umocnili się w tej wspaniałej technice. Umocnijcie się w Dhammie dla waszego dobra, dla waszej korzyści, dla waszego wyzwolenia. Wyzwolenia z niewoli, z kajdan, z łańcuchów sankar. Abyście mogli cieszyć się prawdziwym pokojem, prawdziwą harmonią, prawdziwym szczęściem. Prawdziwy pokój, prawdziwa harmonia, prawdziwe szczęście dla was wszystkich.
Sir.